stole wyszli obficie pożywieni. Bardzo proszę, braci Janku.
Pokój braterstwu. Pragnę przekazać uczucia braterskiej miłości oraz życzyć obfitych błogosławieństw od Ojca Niebieskiego, od społeczności braci ludu Pana w Białogardzie. Umiłowani w Zbawicielu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, wszyscy, których prawda Boża poruszyła, aby się znaleźć tu na tym miejscu, abyśmy mogli uwielbić wielkie i potężne i święte imię naszego Ojca Niebieskiego, abyśmy mogli tutaj razem zgodnie rozmyślać o tych wspaniałych, wielkich dziełach Bożych. Wielki apostoł Paweł, teolog chrześcijański, który napisał wiele listów, a 14 z nich dotarło do nas. W tych listach mamy ogrom wielkiej nauki, która jest dana nam, dotycząca wkładu w wiarę o społecznym zbudowaniu, o społecznym zbawieniu oraz nadziei wysokiego powołania. Tenże apostoł, pisząc do swojego, jak nazywa, syna Tymoteusza, który był jego współpracownikiem, mówi, że od dzieciństwa znasz pisma, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu. A następnie mówi, że całe pismo jest natchnione przez Boga, aby spełniać wielką rolę ku nauce, ku zbudowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu. Właśnie chciałem się skupić nad jedną z nauk apostoła, zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan. Ten list według biblistów był pierwszym listem, które są umieszczone w Księdze Świętej. I zapisał to bardzo, jak możemy czytać, wiele osobistych takich refleksji z swojego życia, z życia tego zboru, ale przekazał też ogrom nauki. Zastanowiło mnie to i braci również powinno, że na koniec tego listu pisze, co nie zdarza się w innych listach, pisze tak: zaklinam was na Pana. Inne tłumaczenia mówią: przysięgam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Ja nie będę czytał tego listu. Akurat tak się dobrze składa, że sztuka czytania jest nam wszystkim bardzo dobrze opanowana. Niemniej jednak myślę, aby zadośćuczynić tej prośbie, może tak można powiedzieć, proponuję, aby bracia po powrocie do domu wygospodarzyli chwilę czasu i przeczytali z dobrym namyśleniem właśnie ten list. Zawiera on 5 rozdziałów, 89 wersetów i powoli można je przeczytać w ciągu 15 minut. Ale można wygospodarzyć więcej czasu, aby ten list przeczytać, aby przemyśleć. Proszę nie traktować to jako zadanie domowe, chociaż byłem nauczycielem i takie coś wewnątrz pozostaje. Ale będzie to na pewno dobre. Ja jestem przekonany, że bracia to czytali wielokrotnie, a nawet badali. Ale być może są tacy, którzy przeczytają pierwszy raz i to będzie bardzo dobre. Apostoł zobowiązuje braci przełożonych do przeczytania tego listu wszystkim braciom. I jak zauważymy, że w tym liście zawarte są naprawdę bardzo głębokie rzeczy. Ja natomiast chciałem się skupić nad końcowymi życzeniami, napomnieniami apostola, kiedy wymienił tam kilka takich bardzo istotnych, bardzo w skróceniu. Na przykład zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobrego tego się trzymajcie i tak dalej. W chwili obecnej chciałem się skupić nad 20 wersetem właśnie, proroctw nie lekceważcie. Taki będzie tytuł naszego tematu. Jakich proroctw często możemy się zastanawiać? O jakie proroctwa tu chodzi? Na pewno i te proroctwa, które mówią o przyszłości, ale dowiadujemy się z nauki Słowa Bożego, że tutaj dotyczy wszystkich zapisów Słowa Bożego, wszystkie one są proroctwami. Czym są te słowa dla nas wszystkich? Dla niektórych mogą to być jako nauką, po prostu informacją. Dla innych napomnieniem, a dla innych może ostrzeżeniem. Właśnie w tym względzie będziemy mogli na to zwrócić uwagę. Lekceważenie natomiast to według słownika wyrazów bliskoznacznych to jest ignorować, bagatelizować, nie doceniać, nie zważać, nie dbać, nie przejmować się, nie zwracać uwagi, puszczać mimo uszu, jak czasem ktoś mówi, słucha, ale to szybko ulatuje, obracać w żart albo wprost pogardzać. Otóż proroctwo, prorok znaczy wołający z polecenia Jahwe albo powołany przez Boga w celu przekazania Jego woli i wyroków. Apostol Piotr pisze tak, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 21 werset. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Bóg zawsze używał sług do przekazywania swego planu, który zamierzał wykonać w jego działaniu. Prorok Amos zapisał następujące słowa w 3 rozdziale, 7 wersecie. Nic nie czyni panujący Pan, wszechmogący Pan, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Wszystko właśnie Bóg wcześniej przekazywał. I to, co chciał powiedzieć, to właśnie dawał przez sług swoich i to dotarło do nas. Bóg dał nam swoje słowo, swoje proroctwo, Biblię i nasz stosunek do tego przekazu będzie przez niego rozliczony. Jak traktujemy te proroctwa, czy z powagą i poszanowaniem, czy z niedowierzaniem, albo wprost lekceważeniem? Apostol Paweł w 2 liście do Koryntian, 5 rozdziale, a 10 wersecie pisze tak. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Natomiast mędrzec Salomon mówi tak, że kto gardzi Słowem Bożym, sam sobie szkodzi. Ale kto się boi przykazania, jego odniesie nagrodę. Każde nieposłuszeństwo, niedowierzanie, lekceważenie wyraźnym przesłaniem Bożym świadczy o niepoważnym traktowaniu tego, co mówi Bóg. Przykłady postępowania Boga względem ludzi zapisane w Biblii mają nauczyć poważnego traktowania przesłania Bożego przekazywanego za pośrednictwem jego sług, proroków. Tak, bracia, którzy stąd, z tego miejsca mówią, to są właśnie słudzy używania, aby przekazać Słowo Boże. Wiemy o tym, że upadek i grzech pierwszych ludzi Adama i Ewy był przyczyną właśnie lekceważącego potraktowania wyraźnego rozkazu Boga. Tak jest napisane zaraz na początku księgi, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 16 i 17 werset mówi tak. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz. To był rozkaz, to nie było dowolne. Dlatego zauważmy, że szatan zanegował wyraźny zakaz. Adam całkowicie świadomie zlekceważył ten rozkaz. Następstwa tego lekceważenia są znane do dni dzisiejszych. Często ludzie nierozumiejący istoty Boga oceniają go, że zbyt bezdusznie potraktował człowieka i skazał cały ród ludzki na bezmiar cierpień, za stosunkowo wydawałoby się drobne przestępstwo, zjedzenie owocu zakazanego. Ale my, drodzy braterstwo, rozumiemy dobrze i musimy pamiętać, że był to rozkaz Boga. I kara nie była za zjedzenie owocu, ale za zlekceważenie wyraźnego rozkazu Stworzyciela. Dlatego później, kiedy Bóg rozmawia z Adamem, kiedy mu mówi, mówi tak, to jest w 3 rozdziale, 17 wersecie, powiedział tak Bóg. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie i tak dalej. I to są właśnie skutki lekceważenia. Lekceważenia wyraźnego, konkretnego rozkazu Bożego. Bóg jest miłością, jest to święta i chwalebna prawda. Ale Bóg też jest sprawiedliwością. Psalmista Dawid mówi tak w 89 psalmie, a 15 wersecie. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Bożego. W jaki sposób ludzie obecnie traktują wyroki Boże przekazywane przez jego sług, niech świadczy przykład Lota mieszkającego w Sodomie. Posłańcy Boga stwierdzili zepsucie Sodomy. Grzech ich bardzo był ciężki, jak jest napisane. I ogłosili, że został wydany nieodwołalny wyrok na Sodomę i Gomorę i okoliczne miasta. Lot poważnie potraktował słowa aniołów. Żona i córki przyjęły je jako wyrok Boży. Natomiast wiemy, jak potraktowali to jego niedoszli zięciowie. Zapisane to w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, a 14 wersecie. Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żonę, mówiąc, wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Oni to przyjęli jako żart. Lot nie żartował. Bóg nie żartuje. Rozkaz, uciekajcie w góry, nie oglądajcie się. Jeżeli chcecie zachować życie, żona Lota zlekceważyła ostrzeżenie, no i zginęła, jak wiemy. Ona wyszła, ale w trakcie, kiedy szła, zaczęła wątpić. Był wyraźny zakaz, był powiedziany, nie oglądajcie się. Pan Jezus dlatego mówi, jako ostrzeżenie dla nas wszystkich, wspomnijcie na żonę Lota. Kiedy wyszliście z Sodomu, nie oglądajcie się, tam nie ma co szukać. Sodoma idzie na zginienie. My rozumiemy, drodzy braterstwo, nie ludzie, nie. Właśnie dzięki łasce Bożej rozumiemy, że ludzie otrzymają szansę jeszcze powtórną. Ale ten system idzie na zginienie, taka jest prawda. Zauważmy teraz, drodzy braterzy, kto obecnie wierzy i poważnie traktuje naukę o sprawiedliwym sądzie Boga nad ziemią, społeczeństwem ziemi. Jak to ludzie traktują, to my wiemy. Z żartem, śmieją się z tego. Kto obecnie wierzy w zmartwychwstanie i zaprowadzenie Królestwa Bożego i wiecznej sprawiedliwości? No, wiemy, że bardzo mało takich spotkamy. Kto obecnie widzi już wypełniające się proroctwa i początek dzieła Pana obecnego jako ramię Jehowy, ujmującego władzę nad narodami? Otóż w proroctwach jest wyraźnie napisane. Prorok Izajasz w 40 rozdziale tego proroctwa, a 10 wersecie mówi tak. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jego zapłata jest z nim, a jego dzieło przed nim. Żyjącym we współczesnej Sodomie wiadomości te wydają się żartem. Ludzie się odparniają, gdy po kolejnej tragedii i klęsce przychodzi uspokojenie. Zobaczmy, kiedy przychodzi jakaś wielka tragedia, no jak w ostatnich dniach to przeżywa świat cały. Ludzie po prostu się mobilizują, ale powoli to schodzi, kiedy się uspokaja, ludzie wracają do swojego normalnego trybu. Prorok mówi tak, prorok Izajasz, 26 rozdział, a 10 werset. Gdy bezbożny doznaje łaski i nie uczy się sprawiedliwości, w ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana, nie spostrzega. Czy brat by mógł na chwilę przyjść? Nie spostrzega, żeby wodę w to zasłonić. Nie spostrzega majestatu Jahwe. Przykłady poważnego traktowania przekazów Boga przez mężów Bożych, którzy dosłownie, bezdyskusyjnie wykonywali polecenia, uczą, jak należy traktować nakazy i wolę Wszechmogącego. Noe, mąż Boży, dokładnie wykonał to, co Bóg mu nakazał. Dzięki temu zachował rodzinę i zachował ród Adamowy. Dzięki temu, że przyjął to bardzo poważnie, potraktował. Pan Jezus mówi o tym, że jak było za dni Noego, tak będzie przyjście, obecność Syna Człowieczego. Oni nie spostrzegli się. Nie spostrzegli się. Innym takim mężem Bożym znanym nam był Abraham. On poważnie traktował polecenia Boże. Kiedy mu było powiedziane, wynieś ziemi swojej od rodziny swojej, idź w nieznane, on nie dyskutował z Bogiem. On szedł, on wiedział, my sobie nieraz nie wyobrażamy, drodzy braterstwo, jak my byśmy się zachowali. Abraham tak zrobił. Gdy mu było powiedziane, ofiaruj swojego syna jedynego Izaaka, Abraham nie dyskutował z Bogiem. To było poważne traktowanie Słowa Bożego. Dzięki temu wiemy, że Abraham, dzięki temu jego posłuszeństwu głosowi Bożemu został usprawiedliwiony z wiary, jak mówi Pismo. Usprawiedliwiony z wiary i otrzymał miano przyjaciela Bożego. Tak mówi apostoł Jakub w drugim rozdziale. 21 werset i dalej. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się doskonała? I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu zostało ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Bożym. Drodzy braterstwo, otrzymać miano przyjaciela Bożego, no trudno sobie obecnie czegoś takiego wyobrazić. Chociaż my wiemy, drodzy braterstwo, że myśmy dostąpili znacznie ważniejszych rzeczy. Otrzymaliśmy miano Jego synów, synów Bożych. Dlatego niedowierzanie, lekceważenie, powątpiewanie w wyroki Boże wynika z niepoważnego traktowania tego, co mówi Bóg. Bóg nigdy nie zsyłał kary na ludzi bez uprzedzenia. Nie było tak. Bóg zawsze wcześniej zapowiadał. Zawsze posyłał i posyła swoich sług, którzy z dużym wyprzedzeniem uświadamiają ludziom, że miara przestępstw przepełnia się i że ześle pomstę. Prorok Jeremiasz w 46 rozdziale 10 wersecie pisze takie słowa. Dzień pomsty wszechmocnego Pana zastępów w ziemi północnej nad rzeką Eufrat. No drodzy braterstwo, czy to nie niezbieżne wydarzenia z obecnym czasem, nawet dosłownie, chociaż wiemy, że to są znaczenia symboliczne. Ale nad rzeką Eufrat to, co się dzieje, to jest początek tego. Świat widzi wyraźnie, że tam nie ma rozwiązania. Że to jest wielki znak dla wszystkich ludzi i cały świat obecnie drży. To, co się dzieje w świecie, jest właśnie tego konsekwencją. Prorok Jonasz, gdy został posłany do Niniwy, aby ostrzegł przed zagładą, to Niniwczycy poważnie potraktowali groźbę proroka, dzięki temu zostali uchronieni od zguby. Niniwczycy zostali uchronieni od zguby dlatego, że potraktowali to poważnie, że nie zlekceważyli tego, co Bóg mówił. I tak na przykład w księdze proroka Jonasza jest zapisane tak. W 3 rozdziale, a od 5 wersetu mówi tak, że wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, gdy Jonasz im powiedział słowo Boże, wyrok Boży. I ogłosili post, oblekli się we włosienice wielcy i mali. I gdy doszła nawet do króla, król pierwszy ogłosił, żeby poważnie potraktować. I co ciekawe, zauważmy. W 9 wersecie mówi tak. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Znów. To świadczy o tym, że to już nie było to pierwszy raz. I wiedzieli, że Bóg jest taki miłosierny, że się użalił. Ale znamy również historię, że Niniwa jednak została zniszczona. Została zniszczona dlatego, że dalej oni brnęli w swojej złości. No i dlatego też nie doszło do tego, jak możemy zauważyć, że Bóg musiał dokonać, aby wykonać ten wyrok, który został wydany na to miasto, które, jak wiemy, że była to stolica potęgi asyryjskiej. I tak prorok Nachum właśnie opisuje o tym wydarzeniu, zniszczeniu Niniwy. I w pierwszym rozdziale, 3 wersecie, to mówi, nawet od 1 wersetu mówi, wyroczna o Niniwie, księga widzenia Nachuma Zelkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen laski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. Bóg nie dopuści, aby bezkarnie uszło łamanie jego prawa i jego wyroków. Inny przykład, bardzo ciekawy i charakterystyczny, to wiemy, gdy Mojżesz był posłany w tym celu, aby wyprowadził naród wybrany, naród Boży z niewoli egipskiej. I przychodził do Faraona i mówił, zapowiadał plagi. I co charakterystyczne, że gdy plagi przychodziły, Faraon jak gdyby uderzał w pokorę i prosił, żeby jednak plaga odstąpiła. Ale gdy minęło, wracał z powrotem. Wracał, zatwardzał się coraz bardziej. I między innymi podczas plagi gradu, gdy miała przyjść plaga gradu, to jest zapisane w 9 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, a od 18 wersetu mówi tak. Otóż ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie było w Egipcie od dnia jego założenia aż dotąd. Każ więc teraz schronić bydło swoje i wszystko, co masz na polu, gdyż każdy człowiek i każde zwierzę, które znajdzie się na polu i nie zostanie spędzone do domu, zginie, gdy spadnie na nie grad. I co ciekawe, to też każdy spośród sług Faraona, kto bał się słowa pańskiego, chronił śpiesznie sługi swoje i bydło swoje w domu. Kto zaś nie zważał na słowo Pana, ten pozostawił sługi swoje i bydło swoje na polu. I w 25 wersecie pisze tak. Grad zabił w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu, zarówno ludzi, jak i bydło. Grad zniszczył też całą roślinność i połamał wszystkie drzewa na polu. Tak, kto potraktował poważnie, kto nie zlekceważył, no to nic mu się nie stało. Dlatego apostoł Paweł przestrzega. Proroctw nie lekceważcie. Bo jeżeli Bóg mówi, to nie mówi na darmo. Pamiętajmy, Bóg nie rzuca słów na wiatr. Izrael, naród wybrany, otrzymał łaskę Bożą i obietnicę błogosławieństw pod warunkiem, że będzie skrupulatnie przestrzegał prawo Boże. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 4 rozdziale, a w 2 wersecie to mówi tak, że słowa słyszane nie były powiązane z wiarą. Brak było bezwzględnej ufności i poszanowania powierzonych im wyroków. Dlatego Bóg zapowiedział, nie wejdą do odpocznienia. I dla przykładu wszyscy, którzy wyszli z Egiptu powyżej 20 lat, poginęli na puszczy. Psalmista, wspominając historię tego w 107 psalmie, a w 11 wersecie mówi, że pogardzili radą Najwyższego. Pogardzili. To było przyczyną zlekceważenia, pogardzenia nawet radą Najwyższego. A wyrok na rodzinę kapłana Helego to był dany w ten sposób, że Bóg powiedział, że którzy mną nie czczą, ja będę czcił, ja uczczę, a którzy mną gardzą, to będą też zgardzeni. Taka prawda. Kto gardzi Bogiem, kto gardzi Słowem Bożym, zostanie zgardzony. Prorok Jeremiasz mówi, kiedy wołał do tego narodu, Słowa Boże przekazywał, że przyjdą różne klęski na ten naród. A ten naród oczywiście był oporny i nie słuchał. To w 6 rozdziale, 10 wersecie mówi, do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania.
I pamiętamy o tym, że Pan Bóg zapowiedział do tego narodu. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, to mówił wyraźnie. I tak też według tego, co zapowiedział, Bóg postępuje. 26 rozdział, w wersecie 15 mówi tak. Jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem, gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Drodzy braterstwo, jeżeli słyszymy często setki, tysiące słów, napomnień, przestrug, cytowanych przykładami ze Słowa Bożego i z lekceważeniem odnosimy się do nich, to bądźmy pewni, że nie ujdzie to bezkarnie. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział, 26 werset mówi, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Czym się może wyrażać objaw lekceważenia nauki Bożej w naszym życiu chrześcijańskim? Jedno z takich to jest lekceważenie łaski Bożej. Przyjmowanie łaski Bożej nadaremno, tak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, a od 1 wersetu mówi tak. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Często w rodzinie dzieci wychowane w dobrobycie błogosławieństw Bożych korzystają z usprawiedliwienia swoich rodziców, jeżeli dalsze swoje życie prowadzą po światowemu, służą własnemu brzuchowi, jak mówi apostoł. Nie ujdzie to bezkarnie. W liście do Żydów przestrzega przed tym apostoł Paweł i mówi następująco. To jest w drugi rozdział, a od drugi i trzeci werset. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Nie można lekceważyć. Nie można lekceważyć, jeżeli ta oferta dotarła do nas, a prawdą jest tłumaczenie o tym, że ktoś nie otrzymuje powołania, to jest tylko, są wszelkiego rodzaju wybiegi. Jeżeli świadomość ktoś posiada, to znaczy powołanie powinien otrzymać. Dlatego uważam, że powinniśmy to wiedzieć o tym, że to jest lekceważenie. Innym takim to byłoby zaniedbywanie życia ofiarniczego, już tych oczywiście, którzy się poświęcili. Apostoł Paweł mówi tak, bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicę o wejściu do odpocznienia jego, nie zdał się kto z was być upośledzonym. To jest według Biblii Gdańskiej. Opuszczanie wspólnych zebrań, zaniechanie rozwoju życia duchowego, dbanie wyłącznie o sprawy doczesne i cielesne wygody. Często prowadzą do rozbicia małżeństw, zaniedbania rodziny. Często wyjeżdżają niektórzy daleko, aby lepszy klimat był, aby piękniej mieszkać, aby bogaciej być, a nie patrzeć o tym, że tam zboru nie ma, że jest daleko. To jest lekceważenie. Mam taką notatkę, to jest znanych nam, mamy takie pieśni wieczorne. Na dzień 17 lipca mówię słowa proroka Malachiasza, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza i w ten sposób doświadczę mnie. Czy nie otworzę okien niebieskich, nie wyleję na was błogosławieństw ponad miarę. Komentarz pastora Rosella mówi tak: drodzy przyjaciele, trzeba się sobie przyglądnąć, aby zauważyć, w jakim stopniu jesteśmy wierni naszemu przymierzu ofiary. Pamiętając, że to nie jest ofiara na jeden dzień lub rok, ale aż do śmierci. Jeszcze tylko krótka chwila i nasze próby się skończą. Ale dopóki ta krótka chwila jeszcze trwa, przechodzimy próbę, które mają udowodnić, czy zasługujemy, czy też nie, na te chwalebne łaski, o które ubiegamy się, o to największe błogosławieństwo, czyli współdziedzictwo. Jeżeli go docenimy, zabiegajmy o nie, zgodnie z Bożymi wskazówkami. Zastanówmy się, w jakim obszarze mieszczą się rzeczy, które moglibyśmy oddać Panu, a które On by przyjął. Nie z uwagi na ich faktyczną lub ofiarniczą wartość, lecz jedynie przez zasługę krwi Chrystusa. Pomyślmy, czy mijające dnie i godziny wykorzystujemy zgodnie z naszym poświęceniem. Zauważmy, do jakiego stopnia chwile i dni naszego życia są może wykorzystywane w celach egoistycznych lub bywają marnowane i używane w sposób odbiegający od rozumnych wymagań dotyczących wykonywania obowiązków nakreślonych w Słowie Bożym. Zastanówmy się, jak dalece wypełniamy nasze śluby, które uczyniliśmy Panu. Czy naszego czasu, wpływu lub pieniędzy używamy w służbie Bożej? I w jakiej proporcji do wszystkiego, czym dysponujemy i co posiadamy? Drodzy braterzy, wystarczy tylko ten jeden odcinek sobie gdzieś umieścić i na co dzień przypominać. Myślę, że będzie to bardzo dobre. Prorok Ageusz po powrocie z niewoli babilońskiej to pisze do Zorobabela i do kapłana Jesuego. Mówi tak: zobaczcie, jak wam się powodzi. Czy to czas, żebyście mieszkali w domkach tafelkami wyłożonych, a dom pański jest w ruinie? Jak często zbory są zaniedbywane przez tych, którzy powinni dbać o to. Lekceważenie, różne są zatargi to niegodne chrześcijańskiego życia. Pamiętajmy o tym. Mędrzec Salomon mówi tak, że pożreć rzecz poświęconą jest człowiekowi sidłem, a poślubiwszy, co szukać, jakoby tego ujść. To jest według Biblii Gdańskiej. Trzecim takim przykładem takiego zaniedbywania się to jest przypodobywanie się światu. Życie według ciała. Prorok apostoł Jakub to mówi: wiarolomnie, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, naśladowanie świeckich warunków, wzorców, to wrogość wobec Boga? Dlatego też nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Zmienić sposób myślenia, tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Apostoł Jan natomiast pisze tak: bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. A cechy owocu zakazanego to pamiętamy, jakie były. Gdy Ewa patrzyła, to co mówię? Było ono piękne na wejrzeniu, smaczne ku jedzeniu i pożądliwe ku nabyciu umiejętności. To jest właśnie smaczne do jedzenia, pożądliwość ciała. Piękne na wężeniu, miłe dla oczu, to pożądliwość oczu. A tak samo godne pożądania do zdobycia mądrości, to jest pycha życia. W reklamie obecnie twórcy reklamy to wykorzystują i to bardzo skutecznie. Czwartym to może być takie zaniedbywanie się, lekceważenie, to jest łamanie i deptanie norm moralnych, lekceważenie zasad Pisma Świętego. Upadek moralności, degradacja społeczności ludzkiej wkrada się w szeregi ludu Bożego. Rozwody i ponowne wielokrotne małżeństwa w świecie są normą. W ubiegłym roku w Polsce zostało zawartych ponad 150 tysięcy małżeństw. Natomiast było ponad 51 tysięcy rozwodów. Problem ten niestety pojawia się wśród naszej społeczności. Niech to się dzieje w Sodomie, ale niech to nie dotyczy rodziny Lota. Nie będzie to tolerowane. Pan Jezus jednoznacznie mówi: każdy, kto opuszcza żonę swoją, pojmuje inną cudzoloży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzoloży. Apostoł Paweł nie daje żadnych tam wybiegów, tylko mówi: nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzolożnicy, ani rozpustnicy, ani mężoloźnicy, czyli homoseksualiści, co jest obecnie potworną plagą w świecie, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Pytanie, czy te oświadczenia można dowolnie interpretować, czy można je interpretować symbolicznie, bo niektórzy tak interpretują. Wszelkie wybiegi i samousprawiedliwienia są objawem lekceważenia jednoznacznych reguł Bożych. Piątym takim objawem może być wchodzenie w związki partnerskie ze światem i jego duchem. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale od pierwszego wersetu według Biblii Gdańskiej mówi tak: nie miej spółki z niepobożnym. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzać zło, tak mówi Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie. Inne to jest apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale. W tym rozdziale, o którym tutaj właśnie zaleca, aby nie przyjmować łaski Bożej nadaremno, to również w dalszych wersetach mówi tak. To jest od 14 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co ma dział wierzący z niewierzącym? Jaki może być dział wspólny? Dlatego też mówi, jaki układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak to było w poprzednich wykładach już tutaj poruszane. Bóg powiedział tak: zamieszkam w nich i będę przechodzał się pośród nich. Będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odlądźcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Wchodzenie w układy sprzeczne z prawem w interesach biznesowych częstokroć. To dotyczy szczególnie może młodych, którzy prowadzą różne biznesy. I bardzo często jest pokusa, aby wchodzić w jakieś nieczyste interesy. Pamiętajmy, to jest łamanie prawa Bożego. Nigdy do takiego czegoś nie możemy się dopuścić. Zawieranie związków małżeńskich z osobami spoza społeczności wierzących. Jaka jest społeczność wierzących z niewierzącymi? Pamiętajmy o tym, apostoł Paweł powiedział, tylko w Panu. Jest to teraz nagminnie łamane. A jakie są efekty, to też świadectwo tego jest. Są następstwa tego. Wchodzenie w przyjaźnie i towarzystwo młodzieży, która ignoruje wszelkie zasady moralne. Świecka młodzież, tak. I często nasza młodzież, jeżeli by wchodziła w takie związki, pamiętajcie, tam jest zło, używki, narkomania, zabawy, seks. Rozwięzłość, rozpasanie, zbrodnie. Nie ma tam naszego nic wspólnego. Apostoł Paweł mówi w liście do Galatów, 6 rozdział, 7 werset. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bo co człowiek sieje, to będzie żął. Jeżeli ktoś ma świadomość, że przekracza, łamie wyraźne nakazy Słowa Bożego, niech wie, że tym samym lekceważy samego Boga. Przekracza trzecie przykazanie. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. Tak, bo ktoś się tym imieniem posługuje, wzywa tego imienia, a potem przestępuje, to jest branie imienia Bożego nadaremno. Rzucanie winy swego postępowania na inne osoby. Często ktoś mówi, albo tamten brat, a może nawet bardzo ważny, może to jakoś podobnie postępuje, albo siostra. To nie jest żaden przykład do naśladowania albo do wybiegu. Gdy do Adama Bóg się pytał, czy jadłeś to, to mówi, Ewa mi dała. To nie ja, Ewa mi dała. Gdy Ewa pyta, dlaczegoś to zrobiła, a wąż mnie zwiódł. Zrzucanie winy na kogoś to było, jest odwiecznym takim przykładem. Dlatego zagłuszanie i uspokajanie swego sumienia, że Bóg jest miłosierny i przebaczy nasze niedbalstwo, nasze lekceważenie jest z gruntu błędem. Pamiętajmy, Bóg nigdy nie przebacza żadnego grzechu i żadnej nieprawości. Bóg nie przebacza. Bóg jest miłosierny, ale Bóg jedynie przebaczył w Jezusie Chrystusie grzech adamowy i to wszystkich tych, którzy zostali usprawiedliwieni, którzy z tej łaski korzystają. Dlatego wszystkie popełniane nasze ułomności, grzechy, które teraz popełniamy, jedynie w Jezusie Chrystusie mogą być przebaczone, bo On jest ubłaganiem za nasze grzechy. W życiu doczesnym wiemy, że lekceważenie przepisów kodeksu drogowego prowadzi do tragicznych następstw. Codzienne wypadki śmiertelne i ciężkiego kalectwa do końca życia tego są konsekwencją. Ile podobnych rozbitków duchowych spotykaliśmy i spotykamy wokół nas, którzy lekceważą czytelne zalecenia Rady Bożej, kodeks życia chrześcijańskiego, zostali duchowo, a nawet cieleśnie zrujnowani. Apostoł Jakub mówi tak, nazywa takich ludźmi o rozdwojonej duszy. Apostoł Paweł natomiast mówi, że którzy względem prawdy celu uchybili. Wielu, którzy byli wśród nas, uwiklali się w różne bezecne rzeczy, zaniechali życie w prawdzie i ściągają na siebie potępienie. Apostoł Piotr w drugim liście pisze tak, jeżeli wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwiklani, to stan ich ostateczny gorszy niż poprzedni. Drodzy braterstwo, my nie myślimy, że wszyscy pójdą na zginienie. Nie. Właśnie to jest wielka łaska Boża, że szansa jest jeszcze nawet i dla takich. Pamiętajmy, że wielu z tych będzie miało szansę rehabilitacji w okresie tysiąclecia, jak ci, którzy po wypadkach drogowych ulegają wieloletniej rehabilitacji, ale nigdy już nie wrócą do takiego stanu. Dlatego też im większa jest świadomość, tym będzie trudniejsza rehabilitacja. Taka jest prawda. Odpowiedzialność będzie proporcjonalna do świadomości i uczestnictwa w łasce Bożej. Może ktoś z młodych powie lub pomyśli, dobrze ci mówić, kiedy jesteś stary i że na pewno nie ulegasz takim pokusom, jak ulega teraz młodzież. To jest prawda. W obecnym moim wieku te problemy może mają inne wymiary. Nie są mi natomiast obce te sprawy, te problemy, które dotyczą młodzież. Możemy dziękować Panu Bogu i ta młodzież, która jest wśród braterstwa, że otrzymuje od swoich rodziców, od swoich dziadków, od zborów, otrzymuje dobre podstawy moralne. Ale wiemy o tym, że obecny czas jest wielokrotnie trudniejszy. Większy dobrobyt, środki informacji, komunikacji, edukacji i tym podobnych stanowią, że jest to czas godziny pokuszenia. Zepsucie moralne świata doszło do zenitu. Krzyk Sodomy doszedł do nieba i przybliżył się czas Bożej interwencji. Uciekajcie z Sodomy, jeżeli chcecie ratować swoje życie. Nie bądźcie niedoszłymi zięciami Lota i nie uważajcie, że Lot żartuje. mówiąc o zagładzie. O zagładzie Sodoma, o zagładzie tego systemu rzeczy. Uciekajcie do miasteczka Zoar, zgromadzenia ludu Bożego. A ci, którzy opuścili Sodomę, pamiętajcie na żonę Lota. Nie oglądajcie się, tam nie ma co szukać. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, w wykładach braci są przedstawiane wyroki Boże. Nie wolno ich lekceważyć. Nie wolno lekceważyć tych nauk. To nie mówi prorok, to jest czytane Słowo Boże. Każde lekceważenie, bagatelizowanie tych nauk będzie miało określone konsekwencje. Często słowa trafiają w próżnię, nie są traktowane poważnie. Ktoś mówi, bo tak wypada. Brat ma taki temat i tak mówi. Ale temat się skończył, przerwa i wszystko poszło w zapomnienie. Często rodzice dają swojemu synowi czy córce pieniądze, wysyłają na konwencję. Potem pytają się, jakie były wyklady. A wujki z Biblii mówili. A o czym? Nie miałem długopisu, nie zapisałem. A kto mówił? No też zapomniałem. To jest, wydaje się, humorystyczne, ale taka jest rzeczywistość. Przychodzi przerwa, wszystko się zapomina. Idzie się w rytm codzienny, rozmowy, jakieś inne towarzyskie spotkania. To jest dobrze, to tak powinno być. Ale każdy wykład powinien pozostawić ślad w naszym myśleniu, w naszym życiu. Jeżeli Bóg zapowiada grozę ucisku, kiedy jesteśmy codziennie świadkami tragedii ludzkości, kataklizmu, trzęsienia ziemi, powodzi, tsunami pod koniec roku ubiegłego doprowadziło do śmierci ponad 300 tysięcy ludzi. Ludzie są wstrząsani tragediami. Przed 16 dniami w Londynie, przed 2 dniami znów ponownie. Ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, tak jak Pan Jezus powiedział. Bądźmy świadomi, że te zamachy terrorystyczne, zbrodnie, epidemie, chorób, nędzy, głodu, to są wyroki Boże i że nie dzieje się to wszystko na próżno. Żyjemy w czasie rozliczenia Bożego ze wszelkim złem i niesprawiedliwością. Salomon mówi, syn mój, nie lekceważ karania pańskiego, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. W księdze Ioba, gdy Iob, ten mąż Boży, był tak mocno doświadczony i jego przyjaciele pocieszali, ale pocieszali go, jak wiemy, bardzo różnie. Na koniec najmłodszy z tych pocieszycieli, to jest Elihu, to mówi tak, w 33 rozdziale tej księgi, a w wersecie 14 i dalej mówi tak, wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy i niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Drodzy braterstwo, pamiętajmy, przekaz Słowa Bożego nie jest żartem. Proroctw nie lekceważmy. Amen. Proszę.